Panie, oddaję Ci chwałę i Ojcze, proszę Cię, żeby to słowo, które będę głosił, żeby mieszkało w naszych sercach i przemieniało nasze życie. Panie, Twoje słowo jest żywe i skuteczne i ma moc zmienić nasze życie, Panie. Wszystko przeminie, świat przeminie, niebo przeminie, ale Twoje słowa nie przeminą. Ojcze, i my teraz chcemy skupić się na tym słowie i chcemy być przemienieni i ożywieni przez to słowo. Ojcze, wywyższamy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, więc dzisiaj chciałem mówić o troskach, a właściwie nie o troskach, ale o zrzucaniu trosk na Boga. Kiedyś bardzo dużo o tym głosiłem w kościele, ale przez wiele lat tym nie głosiłem. Teraz ostatnio Bóg mi ten temat przypomniał, jak ważny to jest temat. Zrzucanie trosk na Boga. Jest taki fragment w Słowie, możecie od razu go sobie zapisać. 1 Piotra 5,7. Jest tam mowa: wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Inne tłumaczenia mówią o zrzucaniu trosk, prawda? Złożyć na Boga, zrzucić. Więc wszelką swoją troskę apostoł Piotr nakaz daje. Są nakazy nie tylko o dziesięcinie w Biblii. Są też inne nakazy, tak samo ważne. I może nawet ważniejsze. I tu jest jeden z takich nakazów. Wszelką troskę swoją złóżcie na Boga. Wszelką troskę złóżcie na Boga, gdyż On o was się stara. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I teraz wiecie, troska to nie jest tylko dolegliwość. Tak jak choroba, czy jakiś ból głowy, jakieś złe samopoczucie. Troska, która jest zakorzeniona w naszym sercu, jest przyczyną degradacji naszego życia, bezowocności, a nawet całkowitej porażki, jeżeli będziemy ją pielęgnować. Troska jest przeciwieństwem wszystkiego, do czego jesteśmy powołani. Słowo Boże mówi, że mamy wszyscy żyć w wierze. Słowo Boże mówi: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara jest ufaniem Bogu w to wszystko, co obiecał. Troska jest wprost nieufaniem Bogu, że staną się rzeczy tak, jak On obiecał. Troska to nie jest tylko zła myśl. Troska to jest narzędzie diabła, który, tak jak tutaj czytamy 1 Piotra 5,8, jest orężem diabła, który chce nas pochłonąć poprzez troski. Jeden prorok, który był w Polsce dwukrotnie w te wakacje i w poprzednie wakacje, wymalował taki obraz troski jako pytona, który zaciska się na szyi człowieka. Wiesz, prawda jest taka, że jeżeli ignorujesz jedną troskę, to pojawia się druga troska. Jak ignorujesz dwie troski, to pojawiają się cztery troski. Jak ignorujesz cztery troski, pojawia się osiem. To jest fala, która doprowadza do tego, że w pewnym momencie toniesz i jesteś zniszczony. Tutaj słowo mówi, że diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący wokół naszego życia, szukając tego, kogo może pochłonąć. Skąd to się bierze? Jaki jest początek tego? Wszelką troskę swoją złóżcie na Pana, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Amen. Wiesz, trzeźwy chrześcijanin to jest taki, który swój umysł utrzymuje w zgodzie ze Słowem Bożym. I jeżeli utrzymuje swój umysł w stanie zgodności ze Słowem Bożym, to rozpoznaje troskę, która chce przyczepić się do jego życia, chce go pozbawić wiary. Człowiek przestaje być czujny, przestaje być trzeźwy i w końcu jest pochłonięty przez szatana i pod presją troski zaczyna obumierać jego życie. Tak więc wiesz, zrzuć swoją troskę na Boga. Bóg ma u ciebie staranie. Jeżeli troszczysz się sam, nie pozwalasz Bogu troszczyć się o siebie. Nie rozpoznajesz dobra, które przychodzi do twojego życia, nie rozpoznajesz rozwiązań, ale zaczynasz być duszony przez wroga, który zaciska swoją pętlę wokół ciebie. To jest nakaz Nowego Testamentu, to jest nakaz Biblii, żeby nie troszczyć się. Nakaz, powiedz nakaz.
Nakaz.
Amen. To nie jest dolegliwość. Wiecie, ja znam wielu chrześcijan, których życie nie wydaje żadnego owocu. I powód jest taki, że troszczą się. Boją się o swoje życie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że ten, kto uwierzy, będzie zbawiony. Zbawiony to znaczy wyratowany. Znaleziony w ręku Boga. Wyrwany z okoliczności swojego życia. Człowiek, który zaczyna się martwić, zaprzecza prawdzie o zbawieniu, które pochodzi od Boga. Po prostu przestaje wierzyć, że Bóg może mu pomóc. Moja żona tydzień temu zadała mi takie pytanie w samochodzie. Jechaliśmy bez dzieci. Przeważnie bywa fajnie. A czasami nie fajnie, jak jedziemy bez dzieci, bo wtedy sobie możemy porozmawiać szczerze. I ona jej powiedziała, ja mówiłem jej o pewnych swoich troskach, bolączkach i zmartwieniach. I ona mi zadała jedno pytanie. Powiedziała mi tak. Marek, a jaki, powiedz mi, wymień listę zysków, jakie odnosi twoje życie z tego, że się troszczysz. Tak? Albo co sprawia, jakie masz pożytki z tej troski, że nie chcesz jej porzucić. Wiecie, bardzo się zdenerwowałem. Akurat wtedy nie byłem w stanie wiary, ani łaski uświęcającej. Wiary na pewno nie. I po prostu byłem bardzo zirytowany tym pytaniem. Bo jak gdzieś w głębi serca czułem, że moje troski mówią prawdę o mojej sytuacji życiowej, a moja żona to podważyła i powiedziała, powiedz mi, jakie masz zyski z tego, że się martwisz. Ja nie potrafiłem znaleźć żadnej. Żadnego zysku. Natomiast troska była bardzo wyraźna. Że rzeczy muszą ulec zmianie. Tak? Słowo Boże mówi, żebyśmy zrzucili to. Nie ma żadnego rozwiązania i wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, jeżeli my wciąż pozostajemy pod ciśnieniem troski. I teraz słuchajcie, będzie więcej wersetów i mam nadzieję, że szybko je przejdziemy. Najpierw Ewangelia Mateusza i tu są słowa Jezusa, bardzo mocne. Mateusza 6,24. Słowo mówi tak. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. I się wydaje taki werset jakby nie w związku, ale Jezus łączy to, co powiedział w tym momencie moimi ustami i Słowem Bożym z następną częścią i mówi, dlatego powiadam wam. Rozumiesz, jeżeli ktoś o czymś mówi i później mówi, dlatego właśnie, to znaczy, że połączył to z tamtym. Jezus mówi tak, nie możecie dwóm panom służyć, dlatego mówię wam, nie troszczcie się o życie swoje. Człowiek, który troszczy się, nie służy Bogu. Zaczyna troszczyć, służyć temu światu i wszystkim oczekiwaniom tego świata wobec jego życia. Te oczekiwania mogą być bardzo różne. Wiecie, prawda jest taka, że jak im bardziej wzrastamy w życiu, tym więcej odpowiedzialności do nas dociera i tym mamy więcej powodów do troski. Pamiętam, jak byłem w pierwszej albo drugiej klasie szkoły średniej. Wtedy hipisowałem, nosiłem taką kufajkę roboczą, którą dostaliśmy na praktykach leśnych. Wyszyłem sobie kwiat czerwony na tej kufajce sam. Torbę uszyłem z worka po kartoflach, takie były lniane, nie wiem czy pamiętacie, nie takie plastiki, tylko takie z lnu, takie ekologiczne. Uszyłem sobie torbę, tam wrzuciłem sobie Biblię i po prostu i generalnie prowadziłem, byłem wegetarianinem i generalnie po prostu miałem takie podejście do życia. Że jestem szczęśliwym człowiekiem i nikt mi tego nie zepsuje. Byłem któregoś dnia w domu, jakieś urodziny taty czy coś takiego, przyszła moja kuzynka. Mój tato, tak bardzo podobny do mnie dzisiaj, to mniej więcej tyle lat wtedy miał, więc może tam 5 więcej. Czyś był bardzo irytowanym jakimiś pieniędzmi. Po prostu moja kuzynka do niego w takiej ferworze, takiej moja rówieśniczka, moja kuzynka, w ferworze takiej rozmowy do niego powiedziała, ale ja jednak myślę, że pieniądze to jednak szczęścia nie dają. I nie są najważniejsze. I ja po prostu w tej rozmowie przyłączyłem się do niej. Mój tata taki po prostu popatrzał na nią, jak ja na moją żonę tydzień temu w samochodzie. Prawda? A ja, żeby pomóc kuzynce, powiem, i ja nawet też się z tym zgadzam. Co już powodowało furię u mojego taty. Popatrzał na mnie i myślał, a myślisz, z czego ty żyjesz? Ja wtedy byłem na jego utrzymaniu. I wiecie, i później po prostu, wiesz, człowiek młody, to jest łatwo się nie troszczyć. Można się nie troszczyć dlatego, że się człowiek młody nawrócił. Może się nie troszczyć dlatego, że jest po prostu młody i nieświadomy. Ale później pojawiają się wyzwania życiowe. Wiesz, i później było tak, że ożeniłem się i pojawiły się jakieś konkretne wyzwania. Ja pamiętam, że teksty od samego początku naszego małżeństwa moja żona słyszała o chlebaku. Bo Iza mówiła, Marek, a może byś mi taką szafkę? A ja mówiłem, wiesz, jak byłem sam, to brałem sobie śpiwór i mój po prostu, i mój chlebak i spałem na dworcach i jechałem na drugi koniec Polski. Po co ci ta szafka? Prawda? Ale szafka była potrzebna, więc musiałem nauczyć się zrzucać swoje troski na Boga na innym poziomie niż to robiłem, kiedy byłem młody. Pojawiły się oczekiwania, tak? Później pojawił się Kościół. Zostałem pastorem, nagle jest grupa ludzi. Różnie się w życiu ludzi dzieje. Ja zawsze miałem nadodpowiedzialność w tym temacie, więc jak komuś tam się źle działo, strasznie to przeżywałem, nie mogłem spać, musiałem zacząć się uczyć tego. Wiesz, i ten temat akurat mi się odświeżył, a propos moich własnych dzieci, ponieważ im dłużej trwa swoje życie, tym za większą liczbę rzeczy jesteś odpowiedzialny. Byłem na przykład na spotkaniu dla biznesmenów i parokrotnie padło w świadectwie tych ludzi, padła kwestia taka, że sytuacja finansowa firmy to nie jest jeszcze najgorsza rzecz. Źle jest wtedy, kiedy musisz zacząć zwalniać ludzi, bo ci ludzie, oni żyją z tego, że tu pracują. I ktoś właśnie, jakiś biznesmen mówił, że to jest po prostu presja. Ja tak słuchałem sobie i mówię, wow, to jest szok. Ale wiesz, na jakim poziomie życia jesteś, takie troski masz, potencjalnie. I na każdym poziomie życia musisz uczyć się zrzucać swoje troski na Boga, żeby wydawać owoce. Bo troska i zapobiegliwość nie zmienią twojej sytuacji życiowej, ale zatrują twoje życie. Będziesz służył dwóm panom. Będziesz służył Bogu, niby, oficjalnie, ale później cały tydzień będziesz dostawał wrzodów żołądka. Bezsenności, zmartwień, nerwic. Nie będziesz mógł emocjonalnie dobrze przekazać swojej miłości dzieciom, bo troska ci na to nie pozwoli. Nie będziesz w stanie się przyjaźnić spokojnie, bo troska zdominuje twoje życie. I troska będzie pokazywała, że nie ufasz swojemu Bogu i nie możesz mu służyć. Bóg przyjdzie i powie, zrób to. Bóg przyjdzie i powie, słuchaj, daj na tą sprawę. Ty powiesz, Boże! Ja już nie mam! I twoje troski będą krzyczały, nie będziesz chciał Bogu służyć. Bóg powie, sprzedaj wszystko, co masz, jedź na misję. Ty powiesz, nie mogę! Tyle się martwiłem, starałem, zarabiałem, żeby to ocalić. I dzisiaj co? Mam to zostawić? Wiesz, nawet mamy takie sytuacje w życiu, że mamy problem, który nas kosztuje. Ostatnio słyszałem o człowieku, który miał Cinquecento 20-letniego i nie mógł go sprzedać, bo mu żal było. Naprawiał go, ale prawie nim nie jeździł, bo się bał, że się zepsuje. A sprzedać go nie chciał, bo pamiętał, ile go kosztowało, żeby mógł go kupić. Więc wiesz, troska może być kwestia, że masz pracowników i możesz ich zwolnić, a troską twoją może być twoja glinianka przed domem, którą uważasz za swoje spa. Kałuża niezasypana. To nie ma znaczenia, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jeden będzie się bał, bo kupił nowy samochód, się boi, że mu go zarysują i zastanawia i ma wielką troskę, jaką polisę kupić, ile ona będzie kosztowała. A drugi ma po prostu rzecz, którą najlepiej było, trzeba było się szybko pozbyć, żeby to nie produkowało kosztów i nie będzie w stanie tego zrobić. I ani jeden, ani drugi nie będzie w stanie służyć Bogu, bo troska będzie przeżerała jego życie. Więc Jezus mówi wyraźnie, nie troszcie się o życie swoje, dlatego powiadam wam, bo wtedy nie możecie służyć Bogu. Służycie swoim lękom, obawom, temu światu, możliwościom, które Bóg przynosi. Niektórzy się troszczą, bo sobie wyobrazili jakiś cel życiowy i chcą dojść do niego i pochłania ich, trawi ich życie, to osiągnięcie tego, mimo że to w ogóle od Boga mogło nie przyjść. Pewnego dnia wszyscy staniemy przed Bogiem. Nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy z tego świata odejdziemy. I wtedy się okaże, że te wszystkie troski, które nam zżarły życie, kawał życia, albo większość życia, za chwilę do tego dojdę, są po prostu, są grzechem przed obliczem Bożym. A nie naszą zapobiegliwością i odpowiedzialnością za życie, jak my to często nazywamy. My lubimy przerabiać grzechy na wartości. Tak? Przelatujesz na czerwonym świetle, słyszałem o jednym kierowcu, bardzo mi się to spodobało, wiele lat go cytowałem. Przelatujesz na czerwonym świetle, co ty robisz, tu łamiesz zasady? Nie, optymalizuję ruch uliczny. Tak, i my mamy tego typu różne rzeczy robimy. I z troską też tak robimy. Nazywamy ją odpowiedzialnością, zapobiegliwością. Mówimy, że nie będziemy jak pastuszkowie Biedronek, jak tamci, którzy sobie pasą, prawda, niebieskie ptaki, że my tacy nie jesteśmy, my jesteśmy lepsi, ale później się okaże, że może jesteśmy gorsi. Żono, nie śmiej się ze mnie, błagam. Nie w czasie tego kazania. Opowiadam o najbardziej bolesnych rzeczach w moim życiu teraz. Mogę nie dotrwać do końca kazania. Okej. Więc dlatego powiadam wam. Tak, ktoś tutaj mówił właśnie, że jak Paulina mówiła, tak, że całe życie dawać tą dziesięcinę. Tylko teraz sobie pomyślałem, można była prosić o krótkie życie. Tak, jako krótkie kazanie. Dobrze, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym przyodziewać się będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani nie zbierają do gumien. A Ojciec wasz niebieski żywi je, czyż i wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Wiecie, to jest ciekawe, że tutaj te ptaki niebieskie, o które mówi Jezus, ktoś wziął i przerobił na negatywne skojarzenie dla społeczeństwa. Ptaki niebieskie. Gdzie pracujesz? W pomie. Co to jest? Powolny obchód miasta. I ktoś przerobił po prostu te ptaki niebieskie, o których Jezus tutaj mówi, że mają nam stanowić za przykład, i zrobił z nich kogoś, kogo mamy w pogardzie. Bez sensu. To pokazuje, że coś z tym światem jest nie tak. Okay? I teraz Jezus mówi tak. Któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jezus fajne pytania zadaje. Tak? I teraz wiecie, w Ewangelii Łukasza, bo teraz czytamy z Ewangelii Mateusza od 6 wiersza, ale w Ewangelii Łukasza Jezus po tym pytaniu odpowiada. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Boża perspektywa jest inna niż nasza. Bóg zadaje pytanie i mówi: kochani, macie zmartwienia, tak? Słuchajcie, a kto z was potrafi jeden łokieć dodać sobie do wzrostu? Nikt nie potrafi? Najprostszych rzeczy nie potraficie. I wy chcecie się utrzymać? Zarobić na jedzenie, ubranie, domy budować? Jak wy nawet łokcia sobie wzrostu nie potraficie dodać? To pokazuje na Bożą perspektywę na życie i nam pokazuje, żebyśmy my mieli właściwą perspektywę na temat mocy Bożej. Bóg, który stworzył cały świat, pamiętacie, jak 2 tygodnie temu mówiłem, ile to Herkulesów musiało przylatywać po prostu samolotów transportowych na pustynię, żeby... Ile? 47 dziennie. Chwała Bogu, Sebastian. Słuchasz kazań. 47 Herkulesów. Musiał transportować żywność na pustynię przez 40 lat, codziennie. Największa operacja logistyczna świata w historii. I to włożone jest w skrzynię świadectwa, tak? Bóg nam pokazuje właściwą perspektywę i mówi, jak łokcia nie potrafisz dodać, a to jest najprostsza rzecz, to co ty się martwisz o jedzenie? Bóg ma miliardy ludzi na ziemi i z jego mocy ci ludzie codziennie jedzą, piją i przyodziewają się, i to on sprawił. To jest dopiero problem do rozwiązania. Nakarm te miliardy ludzi. Napój i ubierz. I Bóg to wszystko robi. Więc Bóg przychodzi i mówi z właściwą perspektywą. Mówi, nie, naprawdę o wielkie rzeczy się martwicie. A najprostsze nie potraficie dodać sobie łokcia wzrostu. Okej? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, albo czym się przyodziewać będziemy. Co Boże mówi, nie mówcie nawet takich pytań. Nawet nie mówcie. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Halleluja. Czy my jesteśmy na spotkaniu pogan? Nie, jesteśmy na spotkaniu chrześcijan, wierzących, dzieci Bożych. Więc Jezus mówi, takich rzeczy nie robimy. To są poganie takie rzeczy, takie pytania zadają. Okay? My dzisiaj mówimy, nie jesteśmy jak poganie. Nie pijemy, nie palimy, nie cudzołożymy. Ja wam jeszcze dołożę. nie troszczymy się. Jak już chcemy być tacy fest w porządku. Okej? Okay? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I teraz ostatni, 34 wiersz, warty do zapamiętania. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Okej? Okay? Więc Jezus pokazuje wyraźnie, mówi, nie troszcz się o jutro, dzisiaj masz dosyć trosk, w sam raz, żeby przeżyć. Ale człowiek, który się troszczy, zaczyna niszczyć całe swoje życie. Troszczy się w przód o następny tydzień, o 2 tygodnie, o 3 tygodnie, o 5 tygodni. Wiecie, ja bym nigdy nie był pastorem, jak ja bym myślał o swojej emeryturze. Płacę najniższy z możliwych ZUS-ów i ostatnio dostałem list z ZUS-u, nie wiem, coś ich naszło. Przysłali mi, ile otrzymam emerytury. Jakbym dzisiaj chciał ją zacząć odbierać. Coś tam około tak było, 200, 300, coś takiego. Tak, nie ZUS, tylko Jezus, właśnie, to jest poselstwo. Wiecie, jak ja bym miał po prostu tak myśleć, to ja muszę już przestać po prostu robić to, co robię. Okej? Okay? I tak jest z wieloma rzeczami. Z wieloma rzeczami. Troska, ona zabija. Ona zabija. Jezus mówi, nie troszczy się o dzień jutrzejszy. Człowiek, który się troszczy, całe życie przechodzi mu koło nosa. Całe życie przechodzi mu. Nie żyje, ale troszczy się. Troska jest czymś przeciwnym do życia. Żyjesz albo nie żyjesz. Jeżeli swoje życie umieszczasz w przyszłości, że już wszystko będzie rozwiązane i sytuacje uporządkowane, to nikt nie będzie żył. Bo nikt nie będzie takiego dnia, żebyś myślał, że w przyszłości jest fajnie, jeżeli możesz puścić wszystko swoich rąk. Jeżeli dzisiaj nie możesz wszystkiego puścić swoich rąk, to nigdy nie zaczniesz żyć. Musisz żyć teraz. I teraz jest dzień zbawienia. Dzisiaj mamy czerpać obficie ze zdrojów zbawienia. Radość. Pełnię życia. Amen. To jest dzisiaj. Nie możemy od tego uzależnić. Naszych uzdrowień, uzdrowień naszych bliskich, spłaconych kredytów. Moja mama ostatnio mi mówi, że kupiła mieszkanie. To jest fajne, świadectwo. Kupiła mieszkanie i mówi, wiesz, ja tak na czysto mam tylko z tego kupionego mieszkania 200 zł. Ja mówię, mamo, czy to nie jest super, że ktoś płaci twój kredyt hipoteczny i ty po zapłaceniu tego kredytu masz jeszcze 200 na plus? Ale mówi, no ale tylko 200. A ja mówię, mamo, ja płacę swój cały kredyt hipoteczny. No i mam na minus, prawda, tą całą kwotę, którą płacę. A mama mówi, no masz gorzej niż ja. A ja mówię, mamo, są jeszcze gorsi. A ona mówi, kto? Ta kobieta, której wynajęłaś to mieszkanie, które kupiłaś, bo to ona płaci twój kredyt hipoteczny. Stwierdziła, faktycznie. Czyli w tej kategorii trzech mówi, ja jestem w najlepszej sytuacji. Ja mówię, tak. Ja jestem na drugim miejscu, a na najgorszym jest ta trzecia, ta, która płaci ci. Amen. Wszystko jest z punktu widzenia. Troska się bierze z punktu widzenia. Diabeł sprowadza nasz umysł do swojego punktu widzenia, żebyśmy jemu służyli. Żebyśmy nie szukali tego, co jest wolą Bożą. Żebyśmy nie modlili się, Boże, co Ty chcesz dzisiaj uczynić? Co jest najważniejszym pytaniem w życiu każdego wierzącego? Żeby pełnić wolę Bożą. Więc troska sprawia, że my tak nie pozwalamy sobie na luksus takich pytań. Bo my już mamy odpowiedzi, co będziemy dzisiaj robili. Wstajemy, jest wir. Wstajesz, pędzisz pod prysznic, myjesz się, golisz, czeszesz, jak masz jeszcze włosy. I ruszasz do boju, krawat, i jedziesz. Kto będzie zadawał takie pytania? Co jest wolą Bożą? Wola Boża jest we mnie i nazywa się troska. I muszę jechać. Więc nie troszcie się. Teraz z Ewangelii Marka, żeby kazanie było krótkie, tak jak obiecywałem, 4:18. Jezus mówi przypowieść o glebach. Tak, pamiętacie, są cztery rodzaje gleby, tylko jedna wydaje obfity plon. O trzecim rodzaju gleby mówi tak, 4:18. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i uda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Troski tego wieku są tym, co zabija wiarę i plon życia. Zmartwienie. Musisz wypuścić swoje życie z rąk i zaufać Bogu, że On wszystko dobrze uczyni. Wtedy przynosisz plon w swoim życiu. A nie wtedy, kiedy zaczynasz brać się za bary z życiem. Okej? Okay? Można brać się za bary z życiem, ale wtedy musisz być jak ktoś, kto wie, że Bóg go wysyła do tej walki i że bitwa należy do Pana, a nie do ciebie. Amen? Ty jesteś w tą bitwę zaangażowany, żeby pewnego dnia powiedzieć chwała Bogu. I żeby inni ludzie powiedzieli chwała Bogu, a nie chwała Marku. Albo chwała Zosiu, albo chwała Moniko. Tak? Tylko żeby powiedzieli chwała Panu. Dlatego bitwa należy do Pana. My się angażujemy, bierzemy się z życiem za bary, ale tylko w imieniu Pana. Słowo Boże mówi, wszystko co czynicie, czyńcie w imieniu Pana. Jeżeli jakaś troska jest w imieniu Pana, proszę bardzo. Wszystko, co mamy czynić w imieniu Jezusa. Tak? Siedzisz sobie w domu, zżera cię coś i sobie pomyśl, czy ten czas jest spędzony w imieniu Pana. Czy możesz powiedzieć, w imieniu Jezusa to robię, co robię. I brzuch mnie boli. Okej? Psalm 127:2. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Brak snu, niespokojny sen to są objawy złego duchowego życia. Coś jest niezdrowego. Nie wolno tego lekceważyć. Nie śpisz dobrze, nie jesteś błogosławiony przez Boga we śnie. Znaczy, że się troszczysz. Troska nic nie doda do twojego życia. Sen doda więcej do twojego życia niż troska. Więc porzuć troskę i zyskaj sen. Amen? Ja po prostu poznaję to potem. Czasami jestem niepokojony jakoś duchowo i wtedy wiem, że duchowo, że jakąś walkę toczę, ale czasami jest tak, że mam koszmary, coś się przewala w moim życiu i jest tylko jedna odpowiedź. Źle poszedłem spać. Poszedłem spać nie wielbiąc Boga za wszystko, co jest za mną i za wszystko, co jest przede mną. Tylko położyłem się, zabrałem do łóżka całe swoje życie, no to nie dziwne, że to życie później mi towarzyszy w czasie snu. Jestem ze mną. Kiedyś usłyszeliśmy od jakiegoś pastora i później sami to powtarzaliśmy wielokrotnie, że żona pewnego pastora powiedziała: słuchaj, czy my musimy z całym kościołem leżeć w naszym łóżku? Później ja to wielokrotnie powtarzałem. To jest tak łatwe. Ty możesz do łóżka zabrać, co chcesz, jeżeli się troszczysz. Możesz całą firmę zabrać. Pół świata ze sobą możesz zabrać. Wszystkie konflikty możesz sobie do łóżka włożyć. Ale łóżko to jest miejsce, które jest przeznaczone do innych rzeczy. Teraz zaczynam zmierzać ku moim ulubionym tematom. Gdzie zaczyna się życie? Głosiłem o tym parę tygodni temu. W sypialni się zaczyna życie. Amen. Z bliskości, z intymności, z pokoju, z relaksu, z ciszy, z intymności, tam się rodzi życie. Więc jeżeli ty swoje łoże zanieczyszczasz wszystkimi walkami, troskami i zmaganiami, to nic w twoim życiu nie powstanie. Łóżko twoje ma być tak czyste, jak ma być czyste twoje serce. O, ale powiedziałem, normalnie zapiszę to. Na Facebooka się nadaje. Amen. Więc nie troszcie się, nie spożywajcie chleba w troskach. Pan we śnie obdarza umiłowanego swego. Wiecie, my jesteśmy powołani do tego, żeby dzisiaj już żyć wiecznym życiem. Słowo Boże mówi, że dzisiaj jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy zbawieni i dzisiaj jesteśmy przeniesieni do wieczności. Więc nasze życie musi mieć inną naturę. Całkowicie inną. Musimy żyć jak ludzie zbawieni, którzy już są w niebie. Kiedy modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, jak jest w niebie, tak jest na ziemi, to my tak naprawdę sprowadzamy naturę nieba na ziemi. I dlatego właśnie nie ma być troski w naszym życiu. Wiecie, Słowo Boże mówi tak. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troski i wzdychania znikną. To jest obietnica z Izajasza 35:10. Amen? Więc dzisiaj, jeżeli żyjemy wiecznym życiem, to dzisiaj ma to następować w naszym życiu. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Halleluja. Jeremiasz 8:18. Ogarnia mnie troska, moje serce jest chore. Troska to jest choroba serca. Ogarnia mnie troska, moje serce jest chore. Jak zaczynasz się troszczyć, nie znajdziesz żadnego rozwiązania. Musisz wyjść z tej blokady. Musisz uciec z tej blokady. Musisz nauczyć się zrzucać to na Pana. Jeżeli to nie daje rezultatów, to musisz przemienić swoje myślenie. Powiedzieć, być może ja o tym myślę źle. Dzisiejszy świat ma wielu bogów. Bogów różnego rodzaju potrzeb. Materialnych, społecznych, związanych z edukacją, z poziomem życia. I każdy domaga się twojej uwagi. Bałwochwalstwo to jest chciwość. Apostoł Paweł o tym uczy. Więc ty na każdą rzecz możesz patrzeć jako niezbędną w swoim życiu. I twoje serce będzie chore od trosk. Musisz wiedzieć, że nie musisz mieć telefonu komórkowego, żeby obfitować w zbawienie. Nie musisz mieć telewizora. Nie musisz mieć komputera. Nie musisz mieć samochodu. Nie musisz mieć domu, żeby być szczęśliwy. Nie musisz mieć żadnej z tych rzeczy. Nie musisz mieć dostępu do sieci. Tak? Musimy się pomodlić o to. Okej? Okay? Ale później przychodzą inne rzeczy, tak? Później przychodzi tak. Musisz mieć żonę. Musisz mieć męża. A Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 7,32. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. I to, aby się Panu przypodobać. Więc on mówi, nie chcę, żebyście mieli trosk. Więc nie chcecie mieć trosk, nie wchodźcie w złe relacje, tylko dlatego, że świat od was ich oczekuje. Bo trzeba mieć żonę, bo trzeba mieć męża, bo trzeba jakoś to życie prowadzić. Lepiej prowadzić je tak, jak je prowadzisz, nie wpakować się w troski. I później przychodzą następne rzeczy. Słowo Boże mówi, że dzieci są darem Pana. A dla ludzi dzieci stają się horrorem. Bo się martwią o nie, co z nimi będzie. Wiecie, to jest akurat etap, na którym ja dzisiaj uczę się zrzucania trosk na Pana. Dlatego też mi to słowo przyszło. Bo z finansami od początku musieliśmy ostrą jazdę zrobić w nietroszczeniu się i w wierze. Bo jak się zdecydowaliśmy na to, że będziemy prowadzić kościół, musieliśmy wynająć mieszkanie, bo już nie mogliśmy mieszkać w akademiku, bo skończyliśmy studia. I po prostu wszystko było takie wariackie. Ja wtedy miałem tylko modlitwę i Boga, nic więcej. Więc pieniądze, które dostawałem z kościoła, płaciłem za wynajm 200 marek niemieckich, wtedy jeszcze nie było euro. Płaciłem za wynajm mieszkania. A już od drugiego tygodnia po otrzymaniu tej pensji wierzący w zborze przynosili mi w siatkach jedzenie. Jak ja się cieszyłem, że ja Bogu mogę służyć. Ale musiałem się nauczyć zrzucać troski na Boga, żeby móc w niedzielę normalnie głosić z zachętą. I głosiliśmy. Później dostałem, siostra mi przywiozła starego malucha taty. I dalej głosiłem, że chwała Bogu! I na paliwo miałem, nie miałem na naprawę. Więc porządkowi po nabożeństwie, jak już wszystko było po nabożeństwie sprzątnięte, sprzęt zwinięty, mieli jeszcze jedną służbę do odhaczenia. Pchnąć pastora. Wiesz, i tego się nauczyłem. I to było zawsze był progres, ale się nauczyliśmy. Mieszkaliśmy w różnych mieszkaniach, w różnych miastach. Zawsze, gdzie byliśmy zaproszeni, dojechaliśmy. Zawsze Bóg zatroszył się albo o samochód, albo o bilet, albo kogoś, kto nas zawiózł. Wiecie, dzisiaj mamy dom, i spłacamy swój kredyt. Halleluja. To jest kolejny próg, który pokonaliśmy. I wiecie, i tego się jakoś nauczyłem, żyjąc z Bogiem. Ale powiem wam, dzieci się nie nauczyłem, bo dopiero mam je od 8 lat. Wcześniej żyliśmy bez dzieci. Byliśmy jak narzeczeństwo. I za co robimy? Robiliśmy, co chcieliśmy. Jak mieliśmy ochotę mieć gości w domu, to mieliśmy ich do drugiej w nocy. Później goście wracali do domu i musieli rano iść do pracy. A my normalnie spaliśmy tyle, ile zdrowy człowiek potrzebuje spać. Bo dzieci nas nie budziły rano. I byliśmy poza tym, prowadziliśmy kościół. Bulus. Teraz się pojawiły dzieci. I teraz, najpierw to one spały tyle, ile my spaliśmy. Znaczy, do wtedy. Teraz się wszystko zmieniło. Teraz ja wieczorem w tygodniu, jakbym chciał, to bym każdy wieczór miał zajęty. Wracam późno, a dzieci rano o 6 muszą wstać, żeby zjeść śniadanie i dojechać do szkoły. I ja muszę z nimi to robić. I nagle się zaczyna mi życie sypać. Nie dosypiam. Martwię się. Później zaczynam się martwić o dzieci. I strasznie się martwię o dzieci. Mówię wam, jak ja umiem się martwić o moje dzieci. Ja nic tak nie umiem martwić jak o moje dzieci. O byle co. Było zakończenie zerówki w zeszłym roku. I tam po prostu jakieś tam były nagrody dla dzieci czy coś. I tam jakaś koleżanka Oliwki dostała jakieś kredki. Oliwka jakichś kredek nie dostała. I tak się działa tak. Na tym spotkaniu zerówki, zakończeniu zerówki. Wiecie, ja siedziałem naprzeciwko niej. Ja umierałem. Miałem ochotę ukraść gdzieś kredki szybko. Zabrać tamtej dziewczynie. Pogadać z nauczycielką, że może się pomyliła, że moja córka nie dostała tych kredek. To są moje troski. Dziecko zaczyna mi chorować. Ja jestem już nienormalny. Moja żona mówi, człowieku, uspokój się, wszyscy chorują. Co mnie wszyscy obchodzą? Moje dziecko choruje. Mi wyprowadza z równowagi. I teraz wiesz, w swoim życiu będziesz przechodził przez różne rzeczy i każdy etap życia będzie miał swoje troski. Ale Boże przykazanie jedno, nie troszczcie się. Jest jedno, nie troszczcie się. I w tym wszystkim, co przechodzicie dzisiaj, musicie nauczyć się zrzucać swoje troski na Boga. Amen. Jezus mówi tak, Ewangelia Łukasza 21:34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek. Pamiętacie, co jest tam napisane? Obżarstwa i opilstwa. Pamiętam, nie jesteśmy jak poganie. My nie, opilstwo to nas nie dotyczy. Obżarstwo to inne. Ale opilstwo nie. Ale ta lista się jeszcze nie kończy na opilstwie, bo tu jest jeszcze powiedziane opilstwo. Co ja powiedziałem? Dobra, opilstwo. Oraz troski o byt. Dlaczego? Aby ów dzień was nie zaskoczył. Dzień przyjścia Boga. Dzień Bożego nawiedzenia. Jeżeli żyjesz w troskach, nie rozpoznajesz, co się dzieje wokół. Amen. Aby was dzień nie zaskoczył, niech wasze serca nie będą obciążone troską. Teraz Jeremiasz to nazywa tak, 17:5 Jeremiasza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Amen. Troska nie pozwala ci zauważyć, że Bóg nadchodzi. Ze swoją odpowiedzią, z możliwościami, ze zmianą. Amen. Boże, straciliśmy salę kościoła. Co teraz będzie? Już się tego nauczyłem. Już tyle sal mieliśmy, że już się tego trochę nauczyłem. Amen. Każda trudność, jeżeli nie trwasz w trosce, pozwoli ci widzieć przemianę i nowe rzeczy, które przychodzą na horyzoncie. Człowiek, który żyje w troskach, nigdy nie widzi, że dobro nadchodzi do jego życia. Jest zmiażdżony troską. Halleluja. Psalm 147. Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają jego łasce. Amen. Bóg jest dobry. I ma dla ciebie dobre rzeczy. Amen. I chcę odpowiedzieć na wszystkie twoje problemy i pozbawić cię, uwolnić cię od wszystkich twoich trosk. Ale to ty musisz uznać, że troska jest twoim wrogiem, jest grzechem, jest nieposłuszeństwem Bogu, jest chorobą serca, jest przyczyną kolejnych trosk. Musisz po prostu zastosować grubą kreskę, gilotynę, zrobić ostre cięcie i odciąć się od tych rzeczy. Amen. I powiedzieć, należę do Pana, dla Niego żyję, dla Niego umieram. Halleluja. I co będzie? To będzie to, co Bóg dla mnie przygotował. A nie, będzie co będzie. Ale będzie to, co Bóg dla mnie przygotował i uwalniam siebie od troski. Amen. Halleluja. Także to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. I Bóg da ci nadzieję. Na każdy temat. W finansach nauczysz się wierzyć. Nauczysz się wierzyć o swoje dzieci. Nauczysz się zdejmować swoje oczekiwania z dzieci, bo to też jest element troski. Bo dziecko sąsiada, coś tam. To twoje, co swoim. Tak samo z mężem, bo mąż sąsiada, to coś tam. I tak dalej. Po prostu całe życie mąż sąsiada. Boże, co ja gadam. Mąż sąsiadki. Amen. Dobre kazanie dzisiaj powiedziałem. Jestem o tym głęboko przekonany. Dobre, bo krótkie. Amen. I mam nadzieję, że Bóg wam też daje nadzieję. Halleluja. Amen. O co się dzisiaj troszczysz? Teraz bądźmy praktyczni. Jeżeli Słowo Boże mówi, że możemy jednemu Panu służyć, a nie dwóm, to pozbądźmy się dzisiaj tego drugiego Pana. O czym się troszczysz? Zastosujmy Słowo. Jeżeli Słowo mówi, że będziemy mieć dobre rzeczy, jeżeli będziemy dawać dziesięcinę i potrafimy się przełamać i zrobić takie rzeczy, a Słowo Boże mówi, że wiara bez uczynków jest martwa, to również ożywmy wiarę w tym aspekcie. O co dzisiaj się troszczysz? Amen. Co jest przyczyną twoich trosk? Co dzisiaj cię zżera? Mogą być różne rzeczy. Popatrz na swoje życie, z ilu rzeczy Bóg cię wyprowadził i cię przeprowadził. Wielbij Go za to. Składaj świadectwo, przyjdzie więcej obecności Boga do twojego życia. A dzisiejsze troski odrzuć jako grzech ze swojego życia. Nie musisz spełniać niczyich oczekiwań. Swoich własnych, systemu, innych ludzi. Możesz być absolutnie sobą. Uwolnić się. Bóg ciebie kocha takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim ty sobie wymyśliłeś, że kiedyś się staniesz. Bóg dzisiaj ciebie kocha takim, jakim jesteś, a nie tym, o kim ty marzysz, że kiedyś się stanie. Stajesz przed Bogiem i mówisz, Boże, wielbię ciebie, ale roboty nie mam. A Boga to denerwuje, bo Bóg ciebie kocha. I Jemu tak naprawdę przeszkadza w tym kochaniu ciebie to, że ty myślisz, że On ciebie nie kocha, bo ty roboty nie masz. Słuchajcie, Bóg jest miłością, tak? Tak mówi słowo? Tak, pierwszy list Jana, Bóg jest miłością. Dwukrotnie jest to powiedziane w pierwszym liście Jana. To teraz, jaki jest Bóg? Pierwszy list do Koryntian 13, miłość, po pierwsze, w całej listy, czym jest, jaka jest miłość, jest powiedziane, jest cierpliwa. Bóg jest miłością. Bóg jest cierpliwy. Bóg jest cierpliwy. Miłość jest cierpliwa. Więc Bóg jest cierpliwy wobec ciebie. Więc ty stajesz przed Bogiem i mówisz, Boże, kocham ciebie, ale roboty nie mam. To nie ma żadnego znaczenia. On jest cierpliwy wobec ciebie. On sam jest miłością, więc on jest uosobieniem cierpliwości wobec ciebie. I on będzie czekał całe twoje życie. I będzie cię kochał i nie przestanie cię kochać. I nie musisz dzisiaj spełniać jakichś po prostu wymyślonych rzeczy, co ty musisz zrobić jeszcze w swoim życiu. On ciebie kocha. Boże, ale jeszcze jest taki grzech w moim życiu. A co za problem? A babcia mówi do Przemka, Przemek, a ty znowu bez kapci łazisz, na bosaka biegasz. I Przemek tam, założyć kapcie. Ale babcia, co? Babcia kocha, życie by za niego oddała. Dziwne. Przecież bez kapci chodził. Jak to można połączyć? Musimy stać się jak dzieci. Amen. Więc jaka troska dzisiaj cię zżera? Pożera. Co ci pożera? Co ci wyżera? Co ci przywyżera wątrobę? Co ci wyżera żołądek? Co powoduje spięcie tutaj na karku? W twoim życiu? Jaki bieg? Jaki wysiłek? Sprawia, że nie śpisz w nocy. Jak normalni ludzie, których jest coraz mniej na tym świecie. Co sprawia? Amen. Nazwij to i wyrzuć to. Amen. Słowo Boże mówi, żebyśmy wyznawali nasze grzechy. Tak? Nawet jedni drugim jest powiedziane. Wyznawajcie grzechy. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby grzech wyznać? Po pierwsze, trzeba go nazwać. Nie możesz wyznać czegoś, czego nie nazwałeś. Wyznanie grzechów nie polega na stanięcie przed Bogiem i powiedzenie, Boże, taki grzeszny jestem. To jest użalanie się nad sobą. Taki nędzny jestem, taki słaby. To nie jest wyznawanie grzechów. Wyznawanie grzechów to jest wypunktowanie. Nie modliłem się wczoraj wieczorem. Poszedłem bez modlitwy wstać. I wstałem bez modlitwy. Pamiętam, jak chodziłem do spowiedzi, to było bardzo proste. Nie ojca i syna. Ostatni raz w spowiedzi świętej byłem wtedy i wtedy. Od ostatniej spowiedzi świętej obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. Nie modliłem się rano i wieczorem regularnie. Pamiętam to. 20 lat to mówiłem. Prawie. To jest wyznanie grzechów. Grzech jest nazwany. Proste. I wyznajesz to Bogu. I tak samo z troską. Chcesz być wolny od troski? Nazwij ją. I wyrzuć ją. Nie masz z niego żadnych pożytków z posiadania tej troski w swoim życiu i pielęgnowaniu. Najmniejszego pożytku nie masz. Żono, nie śmiej się ze mnie. Amen. Chcesz coś dodać? No, proszę.
Aleluja. Swoje grzechy, błagam cię, wyznawaj, żonę.
Ja chciałam tylko powiedzieć o tym pożytku z troski, tak? Dlatego, że nam się często wydaje, że coś po prostu, że my tak się z tym zmagamy, że to jest taka troska i my to tak niesiemy, tak? I tak, i wiecie, i takie zadanie sobie tego pytania właśnie, jaki masz pożytek z tego, że tak żyjesz, jest naprawdę konkretnym pytaniem, bo na przykład jaki masz pożytek z tego, że się tak męczysz, że ci nic nie wyjdzie, albo jaki masz pożytek z tego, że boisz się tego, że nie możesz gdzieś być, tak? Że ja ci powiem, jaki masz pożytek. Jak ty się o to troszczysz, to znaczy, że ty kontrolujesz swoje życie. To jest taki pierwszy pożytek, tak? Więc męczysz się, zmagasz i w ogóle. I tak naprawdę jak się zastanowisz, jaki masz z tego zysk, to ty kontrolujesz swoje życie. Więc jeżeli przestaniesz je kontrolować, tak? No to powiesz diabłu, dobra, ja już nie chcę kontrolować swojego życia, ja oddaję to Bogu. Także naprawdę, jeżeli są takie troski, z którymi się bardzo długo zmagam, właśnie takie na przykład z tym, że jestem samotny, z innymi rzeczami i nie potrafię z tego wyjść, to troszeczkę jest tak jak z przebaczeniem i rozgoryczeniem. Jak nie potrafisz przebaczyć, to może musisz przeprosić za gorycz, nie? I tak samo z tym, jeśli nie potrafisz się pozbyć tej troski, to spróbuj sobie wypunktować, jaki masz zysk z tej troski, jaki masz zysk z tego, że się troszczysz. Na przykład ludzie się nad tobą litują, albo po prostu ciągle możesz z kimś porozmawiać i powiedzieć, jak ci jest ciężko, tak? Czyli możesz się wyżalić, czy przez to zyskujesz przyjaciół. I oddaj to Bogu. I zobaczysz, że po prostu o wiele prościej wyjdzie po prostu z tego, żeby się pozbyć tego, co tak naprawdę wydawało się nie do porzucenia. Troska nie do porzucenia.
Dobrze, wstańmy. Zakończymy to. Ja tydzień temu powiedziałem, że będziemy dla Violi pieniądze zbierać. Teraz sobie dopiero to przypomniałem. Jeżeli ktoś dał już dla Violi pieniądze, to mam nadzieję, że to podpisał. Zaznaczył. Ale zbierzmy dzisiaj. Ale druga kwestia jest taka, że też jest trochę mamy luzu, bo ona wyjeżdża gdzieś tam na początku kwietnia, więc jeszcze w marcu będziemy mogli jej pomóc. Będziemy zbierać za chwilę dla Violi na jej wyjazd. Wiecie, się okazuje, że jej tam utrzymanie na miejscu miesięczne to jest 700 zł. Ona może za 700 zł tam żyć i normalnie funkcjonować z wszystkimi zaspokojonymi potrzebami. To jest niesamowite, tak? Ale jedzie tam przynajmniej na 5 miesięcy. To jest jedna rzecz. Poza tym potrzebuje bilety w tamtą i z powrotem. Okej, okay. I też ma w sercu, rozmawialiśmy z nią w tym tygodniu, ma parę projektów, chce po prostu zrobić coś więcej niż robiła w tej chwili, chce po prostu całe wioski zaopatrzyć w żywność i potrzebne sprawy, będzie robiła takie wypady samochodem do wiosek, gdzie zna ludzi. Próbowała zaspokajać pojedyncze potrzeby, ale wyraźnie zwrócono jej uwagę, że taka obdarowana rodzina w jakiejś ubogiej wsi, gdzieś w buszu, jest bardzo prześladowana, jeżeli inni nie otrzymują tych podstawowych potrzeb, więc będzie robiła to inaczej trochę. Także ma pewne projekty, ona sama wam o tym powie, teraz jest w Bełchatowie u mamy, ale będzie po prostu z nami w marcu, więc więcej powie, ale bardzo was zachęcam, żebyśmy mogli ją konkretnie wesprzeć w jej tym trudzie misyjnym, tak? Dobrze, może pomódlmy się, ja chcę zamknąć jeszcze to słowo, które głosiłem i za chwilę będziemy zbierać te pieniądze i to będzie koniec spotkania. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty nas chcesz uwolnić od troski, chcesz dokonać przełomu w naszym życiu. Panie, my wyrzekamy się trosk i wyrzekamy się kontroli, którą sprawujemy nad naszym życiem, Panie. Nie chcemy kontrolować naszego życia. Chcemy, Panie, żebyś Ty kontrolował nasze życie. My wyrzekamy się wszelkiej kontroli za nasze życie, za nasze finanse, nasze rodziny, nasze relacje, naszą karierę zawodową. My nie chcemy tego kontrolować. My chcemy, Boże, żebyś Ty to kontrolował. Ty kontroluj nasze życie, Panie. Wyrzekamy się trosk. Chcemy dzisiaj czerpać z radością ze zdrowia zbawienia. Chcemy, żeby naszą głowę owiał wiatr radości. Radości, szczęścia i błogości, Panie. Chcemy dzisiaj doświadczyć Twojego zbawienia, Panie. Dlatego wyrzekamy się trosk, Ojcze. I ja łamię moc troski, Ojcze, nad tymi, którzy nie potrafią się jej wyrzec. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przez krew Twojego Syna, Ojcze, niech przyjdzie wolność od trosk w imieniu Jezusa Chrystusa. Do ludzi w tym Kościele, Ojcze, i tych, którzy słuchają tego słowa, Ojcze, niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Ojcze, proszę Cię, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I wszyscy powiedzieli amen. Także zachęcam Was do rachunku.